Witam Was znowu nad listem do Hebrajczyków. Jesteśmy w 11 najbardziej takim zachęcającym, rozgrzewającym naszą wyobraźnię rozdziale. Ten rozdział nazywa się listą bohaterów wiary. Oczywiście nie jest to tylko sucha lista, ale najpierw są bardzo ważne prawdy na temat samej istoty wiary, na temat także biologii i nauki ogólnie, a jest dobrze dokopane ewolucjonizmowi w tym rozdziale, a potem są historie autentycznych ludzi, z których mamy brać wzór. My dzisiaj jesteśmy już pod koniec tego rozdziału. Będziemy analizować to, czego nie udało nam się w tydzień temu dokończyć przy okazji wiary Abrahama, patriarchów, Mojżesza. Mówiliśmy o tym, jak Bóg pokonał śmierć, jak Bóg pomógł zrealizować przywództwo. Zobaczcie, że przywództwo nie taka łatwa sprawa. Mówiliśmy o Mojżeszu, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Bóg swoim ludziom, którzy okazali Mu zaufanie, pomógł pokonać przeciwności, które się nie mieszczą w głowie. O tym wszystkim za chwilę będziemy mówić, także o prostytutce, ale nie tej ze Szczecina, z ABW, tylko całkiem innej. Oby i ta też tego losu doświadczyła, no ale za chwilę. Najpierw pomódlmy się. Poprosiłem trzech panów z naszego projektu Mega Kościół, żeby rozpoczęli dla nas modlitwą.
Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas zgromadziłeś tutaj, że obmyłeś nas swoją krwią, że możemy razem poznawać Twoje słowo. Proszę Cię, żebyśmy dobrze wykorzystali ten czas, żebyśmy zobaczyli, co w nas wymaga zmiany i żeby nas Twoje słowo prowadziło, jak tej zmiany dokonać. Prosimy Cię, Panie.
Boże Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się tutaj znów spotkać razem. Prosimy Cię, natchnij nas mądrością, abyśmy dobrze zinterpretowali i zrozumieli Twoje słowo. I dziękujemy Ci za naszą rodzinę, że znów możemy tutaj razem Ciebie wychwalać i modlić się do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci.
Dobry Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za tą możliwość tego spotkania, za to, że mimo iż jesteśmy rozrzuceni po całym świecie, to dałeś nam tą technologię, dzięki której możemy spotkać się, jak gdybyśmy byli razem, żeby studiować Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam przywilej nazywania się Twoimi dziećmi i dajesz nam przywilej właśnie studiowania Twojego słowa, że możemy się z niego uczyć i że jest kompletne, że na każdą sytuację znajdujemy w nim rozwiązanie. Dziękujemy Ci za to, Ojcze.
Amen. Przejdziemy do tekstu. Podzieliliśmy go na fragmenty i jesteśmy we fragmencie z 17 rozdziału, wersety od 17 do 31. Tak jak powiedziałem, tydzień temu rozważaliśmy tę część historii Abrahama, bo dwa tygodnie temu początek był Abrahama. Tydzień temu mówiliśmy o złożeniu w ofierze, a raczej o niedoszłym złożeniu w ofierze syna Abrahama, Izaaka. No i oczywiście analogią jest złożenie w ofierze Jezusa Chrystusa, a dokładnie sama decyzja Jezusa Chrystusa, by pójść na krzyż zamiast nas. Ojciec tak to zaplanował, syn to rzeczywiście wykonał. I dzięki temu dzisiaj możemy nazywać się chrześcijanami. Chrześcijanie to nie od słowa chrzest, jak wielu Polaków niestety błędnie myśli. To akurat w języku polskim jest i w paru innych też językach jest ta zbieżność Chrystus i chrzest. W języku greckim absolutnie Nie ma tej zbieżności zresztą w językach zachodniej Europy również. Na przykład mówimy Jan Baptysta, czyli Jan Chrzciciel. To z francuskiego. Tam całkowicie inne słowo określa chrzest. No a Chrystus jest podobnie we wszystkich językach. Należymy do Chrystusa. Chrześcijaństwo to jest należenie do Chrystusa. Chrześcijanin to bardzo dumnie brzmiące słowo określające przynależność. Ja jestem Chrystusowy. Ja należę do Jezusa Chrystusa. Dlaczego należę? Czy to mi się tak wydaje? Czy sobie tak ubzdurałem? No nie, on zapłacił cenę za moje wyzwolenie. Jak gdyby kupił mnie. A ja powiedziałem, tak, zgadzam się na to. I w tym momencie, mówiąc językiem handlowym, transakcja została zawarta. I Biblia opisuje to, że w tym momencie, kiedy ty, ja, czy ktokolwiek inny zawoła do Jezusa Chrystusa, w tym momencie Bóg Ojciec wyrywa nas z ciemności, spod władzy diabła i przenosi już jako wolnych na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa. To było w tej części o Izaaku. Później mówiliśmy o Mojżeszu. O Mojżeszu, który widział Chrystusa. Bardzo rzadko, kiedy mówi się o tym największym żydowskim przywódcy dziejów, od razu myśli, zaraz, on wierzył w Chrystusa. On szedł za Chrystusem. On widział, co zrobił Jezus Chrystus. O tym czytaliśmy, o tym mówiliśmy tydzień temu, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Bóg jest ponad największe przeciwności. Ale przeczytajmy sobie cały ten fragment, czyli od 17 do 31. No z Biblii Brytyjskiej zacznijmy.
Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, który dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulększy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców.
Bardzo dziękuję. Może jeszcze przeczytajmy ten nasz dzisiejszy fragment, czyli 29, 30, 31, 3 wersety. Dzisiaj mamy na tapecie z Biblii Tysiąclecia.
Przez wiarę przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je obchodzili dookoła w ciągu 7 dni. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady.
Dzięki. Nie, 31. Te 3. Czyli mamy jeszcze, można powiedzieć, ostatni akord Mojżesza, bo to pod jego przywództwem Izraelici przechodzą przez Morze Czerwone, ale zobaczcie, że już tutaj nie jest pokazana tylko wiara Mojżesza. Bo kto przeszedł? No Mojżesz przeszedł, ale nie sam. Każdy z nich podjął decyzję. Wchodzę, a tu ściana wody z jednej strony czeka, żeby mnie zalać. I to tak groźna, że całą armię zmiotła. Oczywiście oni tego jeszcze nie wiedzieli, ale wiedzieli, że przed chwilą tu było morze. A teraz się rozstąpiło, jest suchy ląd. I teraz czy wchodzić, czy może zostać w niewoli? Liczyć na zmiłowanie, że Egipcjanie no, przyleją mi parę batów na gołą dupę, ale uratują życie. A tu ryzykuje śmierć. No ale wszyscy jak jeden mąż, co do jednego. Weszli, czyli okazali wiarę i zobaczcie, okazali zaufanie. Nie? Zobaczcie, że tu już nie sam Mojżesz występuje, ale wszyscy, którzy weszli i przeszli przez Morze Czerwone. Egipcjanie próbowali tej sztuki, wiemy co się stało. Dalej mamy Jerycho. Jerycho, no byliśmy tam niedawno, ono się do dzisiaj chlubi, że jest najstarszym miastem świata. Nie? Najstarszym zurbanizowanym skupiskiem ludności do naszych czasów mniej więcej dotrwałym. I ono było, czy jego mieszkańcy chlubili się z ogromnych murów. Stwierdzili, że nikt nie ma szans zdobyć tych wielkich, potężnych murów. A jak Żydzi je zdobyli? Można by powiedzieć, bez jednego wystrzału. Tylko zaufaniem do Boga. I realizując Jego plan. Nie swój plan, tylko Jego plan. Chociaż dla człowieka ten plan mógłby się wydawać głupi. Bo mieli chodzić w kółko przez 7 dni, dobrze pamiętam, modlić się, śpiewać Bogu i grać na trąbach. Niektórzy pseudonaukowcy twierdzą, że to od tych trąb te mury się rozwaliły, bo tak weszły w rezonans. Nie, oni tak zatrąbili, a mury szły jednego dnia. No to oni... No i pierdykło siódmego dnia. W takie kucypały mogą wierzyć ci, którzy wierzą, że falami elektromagnetycznymi 5G zagotowano mózgi i płuca dziesiątek tysięcy ludzi w Iranie, bo tam nie ma masztów 5G, ale trup ścieli się gęsto. Z powodu, oczywiście normalni ludzie mówią, z powodu wirusa komunistycznej partii Chin. Ale część no, takich tęgich głów to mówi, nie, to z kosmosu ich gotują i stąd te historie. Ja wierzę, że to był cud. Że to był zwykły cud, że to Bóg rozwalił te mury. Widziałem rzeczywiście, naprawdę ogromna to była budowla do dzisiaj. Przecież po tysiącach lat ta kupa gruzu jeszcze robi wrażenie. Nie? Także będziemy i o tym. No i na koniec, jak obiecałem, o dobrej prostytutce. O dobrej prostytutce, ale o tym za chwilę. My zastanawiamy się, w jaki sposób, w czym okazali ludzie pochwaleni w kolejnych wersetach 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, w czym oni okazali, w jaki sposób oni okazali zaufanie Bogu i czego możemy się nauczyć, jak możemy zastosować ich wiarę, ich zaufanie. Najpierw zacznijmy od tego przejścia przez Morze Czerwone. Oczywiście jest też grupa pseudonaukowców, którzy twierdzą, że Izraelici nie przeszli przez żadne Morze Czerwone. To jest taka próba, oni to chyba nazywają demitologizacją Biblii, nie? Że uważają, że wszystko, co nie jest zgodne z naszym doświadczeniem, czy z ogólnie z prawami fizycznymi, czy prawami, które znamy z życia natury, z biologii, no to jest niemożliwe, nie? Taki mają dogmacik malutki, religijny dogmacik naturalizmu, że dzieją się tylko te rzeczy związane z materią i prawami naturalnymi, które oni tam poznają, twierdzą i tak dalej, nie biorą pod uwagę, że te prawa naturalne się troszkę zmieniają, bo nawet różne odkrycia fizyki czy chemii, czy szczególnie z pogranicza, no to tutaj coraz więcej wiemy albo coraz więcej znaków zapytania, ale to już zostawimy i oni szukają zawsze takich naturalnych wytłumaczeń. Czyli jak na przykład Bóg na pustyni mówi, że dał jeść Żydom, paru milionom Żydów, bo tam oni się i rozmnażali, a były kobiety, dzieci, tam ponad 6 tysięcy wojowników, którzy wcześniej byli niewolnikami, ale teraz stali się dzięki Bogu wojownikami i że to wszystko było karmione jakimś, nie wiem, tam tamaryszkiem czy czymś tam, wiatr wiał i takie dmuchawce se latały i oni... I te dmuchacy, i tak te chłopy, wielkie byki, nie, to 600 tysięcy czy więcej tych wojowników, tak się nałykało tych dmuchawców, o teraz to rozpieprzymy każdego wroga, nie? No tak sobie wierzą. A Biblia mówi właśnie, że to manna, chleb z nieba spadał i Izraelici mogli go jeść. Ciekawe było to, że normalnie jak se tak za dużo nagrabili, nie? Bo ktoś tam myśli, a to będę tak wychodził codziennie, to sobie nagrabię dwa garnce tego i będę miał na dwa dni. To co się stawało drugiego dnia? Patrzę, a tam smród zgniło, nie? Że ta manna tylko jeden dzień działała, nie? No dobra, no to by sobie jeszcze z tymi dmuchawcami, latawcami i wiatrem można było uwierzyć. No ale była taka ciekawa przypadłość, że jak przychodził sabat, czyli ten dzień, gdzie mieli odpoczywać, czyli nie, mieli też nie iść, że tak powiem, na pustynię, nie zbierać tej manny, która spadała obficie, to co Bóg robił? Mówił, a teraz, dzień przed sabatem, nazbierajcie sobie dwa razy dawkę, nie? Ile tam kto potrzebował. No to naturaliści pewnie, no dobra, budzą się w sabat rano, otwierają tam tą jakiś garnek, a tam smród, czy nie wiadomo co, nie da się jeść. A jak było? A właśnie było odwrotnie. Tym razem świeżutka manna czekała na nich rano w sabat i mogli ten dzień przeżyć, nie łamiąc Bożej woli niepracowania w sabat. No. Ciekawe, wad, zagwozdka dla naturalistów i ci ludzie religijni, czyli wierzący w dogmat naturalizmu, że cuda nie mogą się zdarzać, to taka religia, współczesna nauka, na każdym uniwersytecie zwykle pełno takich jest wyznawców tej sekty. A co? Nie możemy się zrewanżować, jak oni nas, tak? Gazeta Wyborcza nas od sekty, czy jakieś nigdy więcej? Noż to vice versa. Szczególnie, że jesteśmy w Starym Testamencie, sekta za sektę i tak dalej. Tam jest takie przykazanie. Ci naturaliści twierdzą, że Izrael się pogubił i nie wiedział, gdzie idzie i w jakieś bagna wpadł. No i se tam przeszli przez te bagna i później stwierdzi, a zrobimy z tego taki mit, że przeszliśmy przez Morze Czerwone, nie? No i tak do dzisiaj ci naukowcy twierdzą to, że armia, która miała najlepszy sprzęt, bo to były, wiecie, czołgi tamtych czasów, takie pantery i tygrysy, nie? Uzbrojona armia Egiptu, mająca zwiadowców, mająca generałów, znających przecież teren wokół Egiptu, potopiła się w jakimś bagnie? Toż to by była kpina gorsza niż pod Stalingradem normalnie. Takie rzeczy właśnie ci z tej sekty naturalistów sobie wierzą. A my ufamy Bogu i przyjmujemy za prawdę Jego objawienie, czyli Jego słowo. No to jeszcze raz, przez wiarę Izraelici, przeczytajmy z naszej Biblii Warszawskiej, werset 29.
Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli.
A, zobaczcie, że nie tylko wiara Izraelitów jest pokazana, ale też los Egipcjan, którzy chcieli unieważnić, czy, no, jak to się mówi, unicestwić Boży plan, nie? Bo Bóg chciał wyzwolić swój lud. Mówi, dość już się tu się jako niewolnicy napracowali budując Egipt, nie? I tak, no tam przekonywał Faraona najpierw po dobroci, mówię, no puść tych ludzi i daj im spokój, już wystarczy, nie? No nie, nie, znamy aż do tego właśnie znaku ostatniej tej plagi, kiedy anioł Boga przeszedł i zabił wszystkich pierworodnych, chyba że napotkał na drzwi oznaczone krwią baranka. To właśnie była ta pierwsza Pascha. Wtedy przechodził bokiem, ta rodzina nie traciła pierworodnych. Wtedy po tej tragedii faraon wreszcie zgodził się wypuścić Izraelitów, no i poszli. Ale po niedługim czasie się rozmyślił. Zwołał swoją armię i ruszył w pogoń. Mówi, przecież Izrael bez tych niewolników nie przeżyje. Egipt, przepraszam, bez tych izraelskich niewolników nie przeżyje. Puścił się w pogoń ze swoją konnicą. No i tu mamy koniec. Czyli mamy Boży plan, Bożą ofertę. Ale trzeba było zaryzykować. Bo każdy sam, tak jak powiedziałem, musiał zrobić ten krok wiary, a nawet wiele kroków wiary, żeby przejść na drugi brzeg. A potem zrobili to ci, którzy chcieli unicestwić Boży plan, zniszczyć Boży lud. I wtedy do akcji przystąpił sam Bóg. Cała armia została w bardzo krótkim czasie zniszczona. Zapewne była to największa klęska Egiptu w dziejach i być może jedna z największych klęsk militarnych w dziejach świata, jeśli chodzi o czas i przygotowanie armii, która była jedną z najlepszych w polu w tamtym czasie, a została kompletnie zniszczona. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Pokazałem tę historię. Na czym polegała wiara Izraelitów? No chyba na tym ryzyku, że zginął. A mieli szansę prosić o łaskę Egipcjan i pozostać niewolnikami. Nie? A jednak wybrali wolność. A jednak wybrali zaufanie Bogu. Chociaż wyglądało bardzo, bardzo ryzykownie. Nie pamiętam teraz, może ktoś z was potrafi określić, ile Morze Czerwone mogło mieć mniej więcej w tym miejscu kilometrów. Ktoś z was taką informacją dysponuje? Ile przeciętnie Morze Czerwone ma kilometrów? Bo ono jest takie wrzecionowate, długie, ale dość wąskie. Ktoś ma jakąś Wikipedię, mapę przed sobą i może nam powiedzieć, w jakim zasięgu waha się szerokość Morza Czerwonego.
Średnio teraz 300 kilometrów.
300 kilometrów. W najwęższym miejscu ile? Nie wiemy, czy poziom wody był taki sam. Jeśli był niższy, no to pewnie to był mniejszy dystans wtedy. Ale no wiele kilometrów. To nie było tak, że no przeskoczymy, że tak powiem, jak potoczek za chałupą. To nawet przejście Jordanu, to się z tym, że tak powiem, nie równa. Bo choć Jordan wtedy wylał, no to powiedzmy, ile mógł mieć kilometrów? 3, 5, no to mniej więcej tak te rzeki, może trochę więcej, bo Jordan w czasie, kiedy nie jest związany z wylewami, z powodzią, no to ma ile? 15, 20, może 30 metrów, nie? No jakieś to takie, taki dystans, niewielka jest to rzeka. Nawet w tym miejscu już blisko Morza Martwego, gdzie właśnie zaraz niedaleko jest Jerycho, no bo to mówimy przy ujściu do Morza Martwego, no to ma tam ze 20-30 metrów, nie więcej. Nie? Coś wiemy więcej o Morzu Czerwonym? Ile to w najwęższym miejscu, powiedzmy, mogło mieć? Na pewno... Słucham?
180
180 dzisiaj, tak? W najmniejszym, najwęższym miejscu, nie? Czyli była to długa droga, ryzykowna. Nawet jak zobaczyli, że te wody się zatrzymały, no to przecież w każdej chwili mogły ruszyć. Pamiętamy wyprawę apostoła Piotra po wodzie. Ile on tam szedł przez wiarę? No zdaje się, kilkanaście kroków, nie? Czyli powiedzmy 10 metrów, może trochę więcej. I tak się przestraszył, że stwierdził, że to niemożliwe, żeby iść po wodzie. Zaczął się topić i Jezus musiał zamienić się dosłownie w ratownika, zabety go wyrwać z topieli i postawić na brzegu. Czyli mamy kontekst wody. Rzeczywiście to jest groźny bardzo kontekst. Mamy zapewne wiele kilometrów do przejścia, cały czas widząc ścianę wody, które można nas zmieść. Nie? Także to naprawdę wymagało wielkiej odwagi. Że wiara to znaczy odwaga, tu widzimy. Nie? Bo mamy żywioł, a my mamy przechodzić długo, wiele godzin, w ciągłym niebezpieczeństwie, w ciągłym niebezpieczeństwie, że to nas zmyje, że okoliczności, że na początku było fajnie, ale teraz, jak jeszcze się obejrzeli daleko, zobacz, jesteśmy już powiedzmy kilometr od brzegu, a jeszcze nie widzimy, czy niewyraźnie widzimy brzeg przeciwległy. Zobaczcie, że jak gdyby cena rośnie, cena wiary rośnie, czyli jak gdyby strach, i przełamanie strachu rośnie. Czyli dla mnie z tego jest właśnie ta lekcja. Nie wystarczy tylko, że tak powiem, ruszyć raźno z wiarą, że zrobimy coś dla Jezusa. A co tam strach, co tam okocień? Trzeba dalej tę wiarę każdego dnia okazywać. Kiedy, że tak powiem, burza, chmur zła, wicher zrywa się, to cytuję jedną z naszych piosenek, a my mamy dalej iść naprzód. Choć może nawet nie widzimy końca, ale wiemy, że Jezus jest z nami, że robimy to, co trzeba. To niezależnie od siły tych zagrożeń, tych jakichś okoliczności, takich tych trudności, które wokół się piętrzą, my po prostu mamy iść dalej. To chyba Psalm 23 właśnie tak opisuje, taką wiarę opisuje, kiedy psalmista mówi, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, boś ty ze mną. Taką wiarę okazali Izraelici. Czy ktoś chciałby coś dodać do tej lekcji wiary Izraelitów? I tutaj mówię, przywódca tak, ale każdy z nich sam musiał pójść. Bardzo dobrze to opisuje Kościół i każdego poszczególnego chrześcijanina w Kościele. Nie? Że jesteśmy razem jako Kościół. Ale każdy z nas podjął decyzję indywidualnie rzucenia wszystkiego dla Jezusa Chrystusa. No dla mnie ten przykład przemawia, jeśli chodzi o nasz projekt Mega Kościoła. Przecież siedzieliśmy w kuchni w naszym domu w bardzo niewielkim gronie i snuliśmy te plany, które dzisiaj realizujemy. Myślę, że można to, oczywiście w dalekim uproszczeniu, bo to jest też jako taka inspiracja wiary w naszym życiu dane. Teraz jesteśmy gdzieś w środku tej drogi. Już tamten brzeg to już nie pamiętamy, tamten stół to już nie wiem, czy gdzieś jest jeszcze, jest gdzieś. Nie, ci ludzie są, ale jest przecież całe setki innych ludzi, którzy dołączyli się w trakcie tej drogi. Czyli można powiedzieć, tamten czas, kiedy w kuchni te sny o potędześmy sobie snuli, czy marzenia, to już jest jakaś daleka przeszłość. Ale no, przecież jeszcze nie jesteśmy na drugim brzegu. Już nie mówię nawet o pójściu do nieba, ale zrealizowaniu wszystkich punktów naszego programu. Nie? Jesteśmy tu, o Czarek i Nowoczesne Media. Nie? rozbudowujemy. Na razie, że tak powiem, troszkę cofnęliśmy się, jeśli chodzi o rozwój techniczny naszego projektu, ale to mogę wam już też ogłosić, że stwierdziliśmy, że w ramach odwilży, bo rząd ogłosił odwilż, oczywiście my się tam tymi ich ustaleniami niespecjalnie przejmujemy, bo robią to głównie pod zapotrzebowanie takie medialno-polityczne, ale stwierdziliśmy, że idziemy dalej w kierunku rozbudowy naszego nowego studia i myślę, że w ciągu może miesiąca, może trochę więcej, optymistycznie, to jest tak miesiąca, będziemy się mogli przenieść i polepszyć jakość techniczną naszego produktu, który codziennie wam przynosimy pod ocenę. Będziemy was też informować o postępie prac. To może być też ciekawe przeżycie dla całego naszego projektu. No i gdzieś zaczęliśmy raczkować tutaj w elemencie, w tym filarze uniwersytet. Tu akurat epidemia przyniosła nam rozwój, jeśli chodzi o możliwość konferencji przez internet. Zobaczyliśmy, że to można. Zrobiliśmy dwa takie zjazdy chrześcijan i konferencję kreacjonistyczną już na 250 osób. To nam dodało skrzydeł do tego, żeby teraz już planować zjazd wszystkich tych uczestników projektu tego szerszego, nie tylko biblijnego, ale społecznego Idź Pod Prąd, widzów telewizji Idź Pod Prąd, gdzie już goście z zagranicy, oczywiście z Tajwanu, pani Hania Shen, ale też generał Spalding, pan Solomon Yu, przywódca republikanów za granicą, już potwierdzili swój udział, a czekamy jeszcze na potwierdzenie następnych gości. Także jesteśmy, można powiedzieć, gdzieś dość zaawansowani tu w połowie, i tu dopiero zaczęliśmy, nie? Jeśli chodzi o przemianę Polski w chrześcijańską, biblijną republikę, to jeszcze daleko, daleko, można powiedzieć, że nawet krok w tył musieliśmy zrobić. Tak pisowska władza nas zdelegalizowała, wykreśliła partię Ruch 11 listopada z tej rejestru partii politycznych, ale przyjmujemy to z pokorą. Musimy się lepiej przygotować do tego zadania. Także zobaczcie, jeśli to jest Morze Czerwone, nie? Tu z Egiptuśmy wyszli, tam gdzieś jest ziemia obiecana, to my jesteśmy właśnie tu, nawet nie tak, że poza połową, bo już lepiej widać drugi brzeg, my jeszcze bardziej widzimy początki niż koniec, nie? Czyli jesteśmy w bardzo, można powiedzieć, takim psychicznie niewdzięcznym momencie. To ci, którzy biegają na dłuższe dystanse, czy pływają bardzo dużo, czy jeżdżą, to wiedzą, że gdzieś tutaj to jeden z pierwszych kryzysów jest. Tak przed połową, bo już tak połowa, to troszkę dodaje skrzydeł, choć też jest jeszcze bardzo, bardzo ciężko. Ale tak jak masz 30-40% dystansu, to już wszystkie te, że tak powiem, siły początkowe już wyparowały, teraz trzeba iść na oparach, jak to się mówi, to my gdzieś jesteśmy w tym momencie, także ten przykład przejścia Izraelitów wspólnie, razem, oczywiście w strukturze, w porządku, z przywództwem, ale jednak każdy musiał indywidualnie zdecydować, tak wchodzę, tak jestem w tym projekcie, tak idę za Jezusem. Nie? To ten przykład Izraelitów, że oni tam przez wiele kilometrów prawdopodobnie musieli iść i psychicznie, że tak powiem, znieść ciężar tych zagrożeń, jakie przecież na cały czas i z boku, i z tyłu na nich czyhały, bo z tyłu była już armia nienawistnych Egipcjan, która chciała ich rozszarpać, rozjechać, można powiedzieć, że tak powiem, ich tu piana spyska im, nie tylko koniom, ale faraonowi spółce z nienawiści szła. Ja tyle, może mówię, ktoś z was, dla kogoś z was ten przykład jest inspirujący również?
Takie coś mi przyszło do głowy, że to przejście przez morze to był cud Boga, ale od tych, którzy przechodzili, to wymagało też ogromnego wysiłku, bo trzeba było przejść w ciągu tej nocy, może, może, może nawet koło 100 kilometrów, to też oni musieli bardzo wytężyć wszystkie siły, myślę, żeby przejść.
Tak, normalnie zasięg piechoty to jest 30 kilometrów, zasięg jazdy to jest około 60 kilometrów, a oni musieli zrobić zapewne koło setki. Dzięki. Tak, także rzeczywiście to, że Bóg wszystko przygotował, to, że Bóg dokonał cudu, nie? Zatrzymując wody z obu stron morza, rozdzielając to morze przed nimi, to oni musieli, że tak powiem, wszystko od siebie dać, żeby przebiec ten dystans. Dzięki, Piotrze. Ktoś jeszcze? Nie słyszę, no to jedźmy do Jerycha. Opuszczamy 40 lat błąkania się po pustyni. Opuszczamy nawet, zobaczcie, przeprawę przez Jordan, bo oni zaszli, można powiedzieć, Żydzi zaszli od wschodu, czyli wchodzili do ziemi obiecanej od strony dzisiejszej Jordanii, nie? Czyli od strony arabskiej, mieli przekroczyć Jordan i zaraz potem wielkie, obwarowane, potężne miasto Jerycho na nich czekało. Zobaczcie, że tu opuszcza autor, czyli wiemy, że to nie jest pełna lista, no ale na przestrzeni 30 mniej więcej wersetów mamy całą historię wiary, nie? To dlatego wybiera tylko takie, to jest no, najbardziej poruszające w tym momencie umysł jego przykłady. I jesteśmy pod murami Jerycha. Co tutaj jest no, takiego niezwykłego w wierze tych ludzi? Już opisywałem, no, wielkie mury, najstarsze miasto świata, pewne siebie, z potężną armią też do bronienia tych murów, bardzo bogate miasto, zapewne słynące wtedy z uprawy właśnie palm kokosowych i pewnie jakichś innych jeszcze rzeczy, bo to jest bardzo już gorący teren Izraela, południowy, blisko Morza Martwego, półpustynny czy pustynny miejscami, a tam są źródła wody, tam za pomocą systemu nawadniania można uprawiać pola, czyli to miasto to jest, można powiedzieć, taka perełka na pustyni, czyli w tym jeszcze bardziej te różne gdzieś koczujące wokoło plemiona, jeśli kupują tam rzeczy, no to muszą drożej płacić, bo to nie, oni są w tym momencie jak polski tam monopol spirytusowy, monopolistami na pustyni, stąd i ceny na wszystkie, co tam świeże, płody rolne, no to mają najwyższe, stąd jest to bardzo, bardzo bogate miasto, opływające, można powiedzieć, w luksus i zbytek. No, za chwilę przejdziemy do ABW, przepraszam, do burdelu i będziemy też o tym mówić, ale najpierw oglądamy to miasto z zewnątrz, potężne mury. Izraelici nie mają ze sobą żadnej ciężkiej broni. Nie? Mają tarcze, mają miecze, mają włócznie, mają łuki. Mniej więcej tyle. Przecież nie ciągnęli ze sobą machin oblężniczych przez całą pustynię. Nie? No, można powiedzieć, no mogliby se zrobić, ale ile by to trwało? Na pewno miesiącami budowaliby machiny oblężnicze. No, problem był, skąd drewno wziąć, nie? To jest pustynia. No, powiedzmy, musieliby się gdzieś tam wyprawić, gdzie jakiś las, czy... Bo nie wiem, czy drzewo z palm się nadaje do budowy. Nie budowałem tych machin oblężniczych ani na Fromborg, ani na Malbork. Stąd nie mam doświadczenia, ale tak mi nie za bardzo to wygląda. To jest takie trochę... takie, jakby to powiedzieć, miękkie, takie jak włókniste to, nie? Taki zlepek włókien bardziej, to drzewo w tych palmach, a nie coś, z czego można zbudować potężne machiny oblężnicze i jeszcze sprężyste tam trzeba różne rzeczy. Także oni tego nie mają. Czyli można powiedzieć, z szablą na czołgi to w ogóle, że tak powiem, mały pikuś, jeśli chodzi o dysproporcje. Po ludzku nie ma żadnych szans, żeby to miasto zdobyć. Co wtedy dzieje się z Izraelitami? Co oni myślą? Na swój chłopski rozum, no. Czy babski. No. Co oni myślą? Możemy spróbować znaleźć w Starym Testamencie fragment opisujący ich wejście. To już będzie w księdze Jozuego, nie? Dlatego mówimy, że Mojżesza żegnamy już przy przejściu przez Morze Czerwone. On umiera, widząc tylko z daleka ziemię obiecaną. Młody przywódca, wierny Bogu już wcześniej, 40 lat wcześniej. On taki nie jest taki młody, nie? Bo tam ma już chyba około 80, ale no jeszcze może. Jozue przejmuje przywództwo i idą pod Jerycho. Zobaczmy 6 rozdział księgi Jozuego. O. Przeczytajmy od 1 do 21 na początek.
Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozłego: oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdźcie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich: podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech poniesie 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł: ruszajcie i obejdźcie miasto wokoło, a zbrojni ich idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło 7 kapłanów niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi. Zbrojni szli przed kapłanami, trąbiący na trąbach, straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Jozue przykazał: nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem. Wznieście okrzyk bojowy, wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy. I zarządził, że skrzynia Pana obeszła miasto wokoło, raz je okrążając. Potem weszli do obozu i pozostali przez noc w obozie. Jozue wstał wcześnie rano i kapłani podnieśli skrzynię przymierza. A 7 kapłanów niosących przed skrzynią Pana 7 trąb z baranich rogów bez ustanku trąbiło na trąbach. Zbrojni zaś szli przed nimi, a straż tylna kroczyła za skrzynią Pana, przy czym bez ustanku trąbiono na trąbach. Także w 2 dniu obeszli miasto jeden raz, po czym wrócili do obozu. Tak czynili przez 6 dni. Ale 7 dnia wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna, i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz 7 razy. Tego dnia obeszli miasto 7 razy. Za 7 razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu: wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu, ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą, i abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu, wejdą do skarbca Pana. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. I wyżnęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, woły, owce i osły. Do obu zaś mężów, którzy przeprowadzili wywiad w tej ziemi, rzekł Jozue: idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystkich jej najbliższych, jak to jej przysięgliście. I poszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad i wyprowadzili Rahab, jej ojca i matkę, jej braci i wszystkich jej najbliższych. Całą jej rodzinę wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim. Miasto zaś wraz ze wszystkim, co w nim było, spalili ogniem, a tylko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza oddali do skarbcu domu Pana. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej, ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu.
Dzięki. Już wystarczy. Wszystko przeczytaliśmy, jeśli chodzi o opis zdobycia. Mamy więc sytuację, bo tu by jeszcze trzeba dodać, że będąc jeszcze po drugiej stronie, po wschodniej stronie Jordanu, wysłano zwiadowców. Nie? No i dlatego właśnie ta Rahab, będziemy o tym za chwilę mówić, została uratowana. I oni obejrzeli to miasto, nawet weszli do tego miasta. Widać było, że Izraelitów już poprzedza, można powiedzieć, no, wieść o ich triumfach. Już się ich boją, ale mury się nie boją. Ludzie mogli się bać i się bali, ale mury. Co zrobić z murami? Praktycznie sprawa bez szans. Tak jak powiedziałem, nie mieli żadnych maszyn oblężniczych. I rzeczywiście też, zobaczcie, gdy się zdobywa jakieś wielkie miasta, to zwykle szturmuje się jakąś wybraną część tych murów, nie? Gdzie tam się robi podkop, gdzie się tam właśnie maszyny oblężnicze skupia ich atak i tak dalej. Tu mury i do dzisiaj są tego ślady wokół całego tego miasta w jednej chwili się rozpadły. To pokazuje ten cud Boga. Co było tu niezwykłego w tym cudzie, znaczy w tym działaniu? Na czym ta wiara Izraelitów no, miałaby polegać? Zobaczcie, przez wiarę rozpadły się te mury Jerycha. Na czym według was polegała wiara Izraelitów tutaj? Co było, dlaczego nie było tu tego przejścia przez Jordan, nie? Czyli wiecie, no też ważnego wydarzenia, no ale było przejście przez Morze Czerwone, no to już jest analogiczne. Tu musi być coś niezwykłego, nie? Każda z tych sytuacji, tak jak analizowaliśmy poprzednie, wnosi jakiś niezwykły element dla nas, jeśli chodzi o cechy wiary. Co tu byście znaleźli?
Ja myślę, może długość, bo 7 dni to nie jest tak mało. I robili takie czynności, z pozoru wydawałoby się, że głupie. Tam łazili wokół murów, nijak to się z walką raczej nie miało, a musieli te czynności wykonywać długo i w określonym ściśle porządku, gdzie tam kto szedł, cały czas musieli tego przestrzegać. Wiadomo, że to dzień, dwa można zrobić, a potem się wydaje, że no ile jeszcze, nie?
Może by zmienić metodę.
A może zrobić jakoś tak na odwal się i wszyscy pójdziemy razem, a tutaj było konkretnie, jedni szli najpierw, potem trąby, potem skrzynia, potem straż tylnia, cały czas tak samo.
Może by się dogadać, jakiś ekumenizm zrobić, no po coż zaraz tak na ostro, nie? Tak, to chyba jest najciekawszym tym niezwykłym elementem tej sytuacji, bo o ile jak cię goni z tyłu, no to gdzie uciekasz? Do przodu mniej więcej, nie? Żeby dalej od tego, kto cię goni. No to tak jak tam z tym wejściem do morza, to wiadomo było, że albo wejdą, albo od razu muszą prosić o litość, bo bieganie wzdłuż brzegu nic nie pomoże, bo ta armia się zbliża w każdej chwili, nie? Czyli albo spieprzamy, nie? Nie było tam jakiejś niezwykłości tej sytuacji w tym sensie, co wybrać, nie? Bo wiadomo było, albo niewolnictwo, śmierć, albo ryzyko, idziemy przez drogę, którą Bóg otworzył. Nie? Nie? Oczywiście mówiliśmy, że ta długość to ciągłe poczucie zagrożenia. Tu z tyłu się zbliżają, bo prawdopodobnie Egipcjanie szybciej mogli nawet, mając całą armię na koniach, bo oni ich dogonili po paru dniach wychodząc za nimi z Egiptu. Ci mieli oczywiście jakieś tam wozy, mieli jakieś zwierzęta, ale większość szła pieszo. Do tego mieli kobiety, dzieci i starców, nie? Czyli posuwali się dosyć wolno, nie? Czyli tu to zagrożenie... No było oczywiste, co mają robić, żeby się uratować. Tu mamy jakiś absurd. Nie? No dlaczego, Boże, jak chcesz nam dać to miasto, to pierwszego dnia bez tych trąb i chodzenia jak głupi w kółko nie dasz. Nie? No a dobra, to dzień nie wystarczy. Dlaczego aż mamy 7 dni czekać, aż coś zrobisz? No bo wiecie, oni tak obeszli pierwszego dnia. No fajnie było, no tam może się trochę rozerwali, potrąbili sobie. Nie, chłopaki lubią. Nie, pamiętacie jak byliśmy gdzieś tam pod Nowym Sączem i trafił się pierwszy kościół w Polsce, nie, z dzwonnicą. No to co chłopaki się czepili? No tam trąb nie było, ale dzwon był. No i od razu ciągnął dzwonił ksiądz, wypadł. Ludzie, co pali się? Czy co? Koronawirus? Czy jakiś inny tutaj komunista chiński nachodzi? Nie, to tylko idź pod prąd. Także no fajnie było, drugi dzień może jeszcze się spodobało, no ale trzeci, no to co będziemy tak latać jak głupi i trąbić? Co tam trąbienie na mury? Co trąbienie pomoże murom, nie? Czy któryś z nich, myślicie, nie zaczął w ten sposób myśleć? Czy któryś z nich nie zaczął wątpić w sens robienia tego bez sensu? I gdyby przestali, co by było? No wszystko by się zwaliło. Zobaczcie, jeśli wiemy, że coś jest od Boga, jakiś plan, jakaś droga, oczywiście, żeby wiedzieć, że to jest od Boga, to powinno to mieć solidne fundamenty w Biblii. Nie? Nie można sobie tak, wiecie, dzisiaj wstanę, o, teraz takie objawienie i tam i tak dalej. Czyli jeśli mamy przepis na coś w Biblii, i będzie to przepis, po pierwsze, wymagający długiego jakiegoś powtarzania pewnych czynności, nie? One nie są niebezpieczne, nie? Bo to chodzenie i trąbienie było niebezpieczne. Tam, w tym przykładzie z morzem, to było bardzo niebezpieczne w każdej sekundzie, nie? A tu, to jest coś przez nasz rozum, czy przez ludzi z zewnątrz, oceniane jako głupie. A oni dalej mają to robić. Czy widzicie jakąś analogię z naszym swoim życiem w tym przykładzie?
Jeśli ja mogę coś powiedzieć, właśnie mi to się skojarzyło z ewangelizacją, bo nie dalej jak wczoraj dostałam taką prośbę od mojej siostry, że jak już przyjedziemy do Gdyni, to żebyśmy tak nie podejmowali często jakichś religijnych tematów.
Żebyście nie trąbili, chodząc wokół tak. Trójmiasta.
No tak, tak wzdycha, ona tak wymownie wzdycha, kiedy próbuje po prostu jej powiedzieć, że sposobem na pewne rzeczy nie jest farmakologia czy terapia, tylko relacja z Bogiem, no to tak właśnie wymownie bardzo wzdycha. I się trochę czuję właśnie jak ci chodzący wokół Jerycha.
No, to jest ciekawy pomysł. Możemy na to, chyba że jeszcze ktoś z was chciałby opowiedzieć o jakiejś analogii, która jemu do głowy przychodzi z naszego życia, gdzie moglibyśmy wiarę tu Izraelitów naśladować. Ewangelizacja. Ale nie tylko ewangelizacja rozumiana jako konkretna rozmowa, ale jako projekt ewangelizacji Polski. Zobaczcie.
Mówili, że tu chodzi o taką konsekwencję w działaniu, żeby być konsekwentny w tym, co się robi.
Amen. Amen. Dzięki, Jarek. Jeśli to jest Boży przepis, Boży nakaz, to mamy to robić niezależnie, co nam podpowiada tak zwany chłopski rozum, czy damski rozum, czy dziecięcy rozum, czy Kubusia Puchatka rozumek. Bo takie też są mądrości w różnych kręgach kościelnych. Kiedy my wychodziliśmy z projektem Mega Kościół, kiedy wychodziliśmy do świata polityki polskiej, to przecież ile nas było? 20 parę osób i wyszliśmy na Plac Litewski praktycznie z niczym. Nie? Przypominacie sobie te sprawy. Ale robiliśmy i mówiliśmy dokładnie to samo, co dzisiaj. Ten sam plan realizowaliśmy wtedy, x lat temu, naście, prawie 20 już, nie? Który realizujemy dziś. Wtedy się śmiali, dzisiaj już się nie śmieją. Jeszcze niektórzy może dzisiaj zwalczają. Dzisiaj chcą zniszczyć i zastraszyć. Wtedy się tylko śmiali. A my robimy zgodnie z Bożym przepisem, krok po kroku. Rzeczy wydawałoby się bezsensowne. Przecież towarzysz Brown przyszedł do mnie i mówi: Panie Pawle, tu jest dla Pana miejsce. Zapraszamy do reklamy. Koryto czeka. Ale no chyba Pan rozumie, że trzeba zaprzestać krytyki matki Kościoła. Ja rozwiałem i mówię: Panie Grzegorzu, jeśli Bóg ma dać nam sukces, ma pobłogosławić nasze plany, to On to zrobi, niezależnie, czy wy się na to zgodzicie, czy się nie zgodzicie, czy wy nas zaprosicie, czy nas nie zaprosicie, czy wy nas będziecie wspierać, czy nas będziecie zwalczać. Takśmy się rozstali. Potem kolejny z tego środowiska, jeszcze z wyższej półki, powiedział: Co? Pan by chciał, żeby Polska stała się protestancka. Ale Polska jest i będzie katolicka. To się panu nie uda. To nie był Jarosław Kaczyński, ale bardzo, bardzo bliziutko. To się panu nie uda nigdy. Może się uda, może się nie uda. Ale nie pan, panie doktorze, o tym zdecyduje. To Bóg o tym zdecyduje. I parę lat później ta już waląca się chata PiSu jest u kraja, a my dalej robimy swoje. Ja widzę tu taką analogię. Plan ewangelizacji narodów jest jasno opisany w Biblii. Mniej więcej te punkty na tym grafie mega kościół. Najpierw kościół. Wzorcowy kościół, który się będzie pomnażał. Potem transmisja na cały naród, nowoczesne media. Potem szkolenie elit we wszystkich dziedzinach, hasło uniwersytet. A potem na koniec chrześcijańska republika. Czyli wzór, który mamy w Stanach Zjednoczonych, w Korei Południowej. Teraz w tę fazę przechodzi Brazylia. To się może udać. To się innym udało. Ja nie wiem, czy się nam uda. Ale wiem, że nie ma innej drogi, jak każdego dnia wstać i robić to, co Bóg powiedział, zgodnie z Jego planem. Tak jak oni tam bezsensowny sposób mieli iść i trąbić przez 7 dni. A potem najpotężniejsze mury świata legły w gruzach. Czas przejść do prostytutki. No to przeczytajmy jeszcze raz werset 31 z Biblii Tysiąclecia i z Biblii Brytyjskiej. Tak, 11:31.
Z Biblii Warszawskiej. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. I z Tysiąclecia. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady.
Tekst grecki mówi pokojowo. Tu jest ta Irena, nie? Imię Irena. To właśnie, że w ten sposób irenicznie przyjęła. Nie ironicznie, tylko irenicznie ich przyjęła. Znamy tę historię, możemy jakby chcieć przeczytać, już nie będziemy czytać, bo to drugi rozdział, nie? Wysyła wywiadowców, oni tam spotykają tę prostytutkę, ponieważ zaczynają im straże Jerycha deptać po piętach, nie wiedzą, gdzie się schować, no to jak to byli akurat za BW, no to gdzie ruszyli? No właśnie tam, gdzie zwykle, nie? Ona ich ukryła tam gdzieś pod jakimiś, nie wiem, gałęziami na dachu czy coś takiego, nie znaleźli, później ich wyprawiła i poszli swoją drogą, oczywiście zachowując tajemnicę i sobie, że tak powiem, za to wywalczyła, że ma wraz ze swoją rodziną przetrwać nawałę, nie? Przetrwać wojnę. Jak wiemy, przetrwała. No to jeszcze raz zobaczmy, co tu niezwykłego w wierze tej prostytutki jest. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła wraz z tymi, którzy byli. O, i tu chyba będzie coś ciekawego. Jak tam po polsku, bo ja mam ten tekst. Którzy byli nieposłuszni. Którzy. Tu dokładnie jest, nie wiem, czy z nami jest Rafał, nasz nauczyciel greki. Ja mam takie słowo, które tu określa, że nie ulegli. To jest, czyli Bóg chciał, żeby oni coś zrobili, a oni okazali bunt wobec Boga. Nie? Że tutaj jest ta nieuległość wobec Boga, to, no to inaczej nazywamy buntem. Nie? Ale nie byli posłuszni, to myślę, że jest w miarę dobrym tłumaczeniem. Jaki stąd wniosek? Na czym polegała wiara tej prostytutki? Co powinna normalnie zrobić Rahab? Powinna przyjąć, ukryć, a potem wydać strażnikom swojej ojczyzny, nie? Żeby pojmali, tam pewnie torturowali i zabili tych Żydów, którzy przyszli na zwiady. To powinna zrobić Rahab. Ale ona tego nie zrobiła. Dlaczego? Dlaczego tego nie zrobiła? Wiemy, że tu możemy zobaczyć w drugim rozdziale, tam będzie odpowiedź na to pytanie. Zaraz to znajdźmy. Jaka wieść dotarła do wszystkich mieszkańców Jerycha? O, zobaczmy werset 9. Przeczytajmy, proszę. 2:9. Czyli co ona wiedziała, zanim podjęła tę decyzję, żeby rzucić na szale wszystko, kim była i gdzie żyła. Swoją narodowość, swoją pozycję społeczną. No, widać, że ten burdel jej się opłacał, no bo miała swój dom i tam mieszkała, miała nawet jakąś taką pewną pozycję. Mówiliśmy, że to było miasto też bogate, czyli miasto zwykle rozpusty też, nie? I ona tam jakąś ważną funkcję pełniła. Miała też dość rozległą rodzinę, czyli zobaczcie, że niespecjalnie jej się wstydzili. Jest taka już katolicka zasada, bo po łacinie pecunia. I z jajkami coś tam jest. Czy z jajeczni? Nie, przepraszam. Z omletem. Nie? Pecunia non jajecznica? Jakoś tak, nie? Ogólnie ksiądz weźmie pieniądze zawsze. Nie? Pieniądz nie śmierdzi. Nie? Czyli widać, że zobaczcie, tam akurat moralność nie była na wysokim poziomie i prostytutki były dość wysoko w tej hierarchii, nie? Dość ważne, nie? Były. No i co ona wiedziała? Czyli miała swoją narodowość, tożsamość, nie? Z miastem, ze swoimi rodakami, miała biznes dobrze funkcjonujący, miała swoją rodzinę, miała reputację, no reputację na K, no ale jednak to była wysoka To tak jak w sferach rządzących Polski katolicko-komunistycznej, czyli katokomuna po okrągłym stole, tam kaj złodzieje się mają najlepiej. Zresztą w początku przedwojennym też tego było dużo. Marszałek Piłsudski wypowiedział się, jeśli chodzi o program polityczny swojej formacji, kiedy pan hrabia przyszedł do niego, no dobrze, marszałku, czy tam jak on go mógł wtedy tytułować, nie pamiętam, ale powiedzmy, panie generale, ale jaki macie program polityczny? Bić złodziei i no katokomunę ogólnie, nie? To tak mu wyjaśnił. Ona ma to wszystko. A teraz czego się dowiaduje? Zobaczmy.
I rzekła do nich: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami.
No jedźmy dalej. Słyszeliśmy bowiem, to jest, ona teraz najpierw podała, no, że tak powiem, co myśli, że się stanie, ale ma też dalszą wiedzę.
Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole, na ziemi.
No wystarczy. Dalej ona już negocjuje, że tak powiem, żeby oszczędzić ją i jej biznes, rodzinę i tak dalej. Chociaż chyba, ale to zaraz, o zmianie biznesu to porozmawiamy za chwilę. Teraz mamy moment spotkania ze zwiadowcami izraelskimi. Co ona wie? Zobaczcie, zna całą historię. Zobaczcie, jak nie było fejsika, Instagrama, ani nawet tego dziadowskiego, jak on się nazywa. O TikToka nie będę mówił, bo to jest dla zabawka dla prezydenta. Takiego mamy prezydenta. No niestety, naród ma taką elitę, na jaką zasługuje. Tu się nie ma co śmiać ani dziwić. Polacy dobrze zasłużyli na tego prezydenta. PiS-owcy powiedzą amen, a inni zazgrzytają zębami. Ja mówię ze smutkiem, bo to jest zaprzeczenie etosu wielkich polskich przywódców. No ale wróćmy do naszej kobitki. Oni wszystko wiedzą, co się działo po drodze. Zobaczcie, jak działała wtedy tak zwana propaganda, czy tam, nie wiem, no to propagandą to złe słowo, informacja szeptana. Widzicie? Jeszcze Żydzi są na drugiej stronie rzeki, a oni już tyle o nich wiedzą. Wiedzą nie tylko, co się stało z tymi królami, no bo to powiedzmy po sąsiedzku, ale zobaczcie, że wieść przed Żydami idzie od samego Egiptu. Co się stało właśnie z armią Faraona? Jak suchą nogą przeszli przez Morze Czerwone. To wszystko idzie przed Żydami. Zanim oni dojdą, to oni już wiedzą. I już się boją, nie? Czyli ona zna historię. Ona widzi owoce Bożego działania. I teraz zobaczcie, co ona wie o Bogu. To jest ciekawe. To widać, że ona tego nie dostała przed objawienie. Tylko ona, kojarząc fakty, które do niej doszły, ona wysnuwa taki wniosek z 11 wersetu. Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze, na niebie i w dole, na ziemi. Ona w Bogu Żydów rozpoznaje Pana Wszechświata. No i teraz mamy lojalność, powiedzmy narodową, plemienną, biznesową, społeczną, zawodową, co by nie mówić o tej profesji, i posłuszeństwo Bogu Stwórcy Wszechświata. Ona to musi teraz w swoim sercu, na szali, rozważyć, co wybiera. Co wybiera? Pamiętacie, jak studiowaliśmy list do Filipian? apostoła Pawła? On dokładnie stanął przed tym samym wyborem. Miał wszystko. Jako przywódca żydowski miał wszystko. Pozycję społeczną, bogactwo, perspektywę, bo jeszcze był stosunkowo młodym człowiekiem, perspektywę na najwyższe zaszczyty. Był, można powiedzieć, pupilkiem władzy. Nie takim jak ten chałupa, taki wcześniej był taki warchlaczek fajny przy Kaczyńskim. Też się gdzieś stracił, w jakimś burdelu zresztą. Nie wiem, czy pamiętacie? Jak? Nie, Misiewicz to skończył w filmie Polityka, ale ten wcześniejszy taki, co kiedyś... Nie, Andrusz to jest z Ruchu Narodowego, to jest... Takiego warchlaczka mieli... Był kiedyś w Lublinie, rozmawiałaś z nim. Hoffmann Dusty, no właśnie, Dustuś. No to toż właśnie mniej więcej taką, przecież to był ten, no, taki młody, no właśnie, wyżela. Wszystko było, nie? Perspektywy. To mniej więcej takie szanse na karierę miał apostoł Paweł. I kiedy Jezus zrzucił go z konia, kiedy zarył nosem pod Damaszkiem w trakcie misji politycznej, nie? Polityczno-religijnej. Pamiętacie, co mu do głowy przyszło? Miał dokładnie ten sam wybór. Pan Wszechświata, potężny Bóg, Jezus Chrystus, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, albo wszystkie zaszczyty związane z życiem w zgodzie ze swoim narodem, ze swoją władzą i ze swoją religią. Kiedy zobaczył te dwie rzeczy zestawione razem, powiedział: uznałem wszystko za cuchnący gnój. I wybrałem Jezusa Chrystusa. Dokładnie ten wybór rozegrał się w burdelu. No bo jej dom to był też burdel. Przecież nie, tam klientów przyjmowała, a nie w Mariocie. To nam pokazuje dwie przynajmniej lekcje. Lekcja numer jeden. Bóg ma dla każdego szansę. Czy wiecie, że ta Rahab w pewnym sensie została Matką Boską? To otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 1 rozdział, werset 5.
A Salomon zrodził z Rahab Boza, a Boza zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.
No trudne te imiona. Salmon z Rahab. Salmon, nieznany człowiek, ale Rahab to jest ta. To jest ta prostytutka. Ona jest w linii genealogicznej samego Jezusa Chrystusa. Jest pra babką Jezusa Chrystusa. Tak. Zobaczcie, jak Bóg potrafi zmieniać ludzi, którzy okażą mu zaufanie. To jest pierwsza lekcja z historii tej nierządnicy i pewnie dlatego w liście do Hebrajczyków się tutaj znalazła. A druga to jest, kiedy masz wybrać wszystko, co najcenniejsze w twoim życiu. Mówię w tym, bo już dziecko tośmy ćwiczyli, pamiętacie, przy Abrahamie i Izaaku. Teraz weź wszystko inne, najcenniejsze. I masz to wybrać. Albo Jezusa Chrystusa. To tak naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Nie ma wyboru. Ta kobieta jest tego przykładem. Rzuciła wszystko, bo wiedziała, że chce być posłuszna Bogu Wszechmogącemu, niezależnie jak żyła do tej pory. Teraz dostała ofertę. Teraz, można powiedzieć, Bóg do niej przyszedł, pod jej dom. Albo może zostać w starym chlewie, dokładnie w burdelu. I być lojalna wszystkim dotychczasowym porządkom społecznym i tak dalej. Albo może narodzić się na nowo. Dzięki Bogu, bo tu, jak widzimy, całe jej życie całkowicie się zmieniło. Ona tego wyboru dokonała. Dlatego tu jako kobieta jest wzorem wiary. Wzorem dla wszystkich pokoleń chrześcijan. Bo list do Hebrajczyków, owszem, w pierwszym rzędzie jest do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, ale też do wszystkich nas, chrześcijan, całej historii Kościoła Jezusa Chrystusa. Tu jest ważny ten czynnik, że to nie jest zdrada. Można powiedzieć, że to jest zdrada niższych wartości, bo to słowo, o którym mówiłem, którzy nie ulegli, którzy byli nieposłuszni, oni wszyscy wiedzieli to samo, co Rahab. Że wielki Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, czegoś od nich teraz chce. Oni mogli przejść na stronę Boga, wszyscy. I niektórzy tak robili po drodze i absolutnie Żydzi ich nie wybijali. Oczywiście możemy zadać pytanie, no dlaczego Bóg kazał wybić te ludy? Jak ktoś zadaje takie pytanie, bardzo proszę, żeby obejrzał film Apokalipto. Chyba tak, nie? Apokalipto, możemy tak z angielska spróbować. To jest mniej więcej dobre pokazanie tego, co się tam działo. Bóg dał szansę tym narodom, które zamieszkiwały ziemię obiecaną. Wielokrotnie wysyłał do nich informacje, że chce zmiany ich życia. Oni wybierali najdziksze brewerie. Oni swoje dzieci składali masowo w ofierze za pomyślność. I tę zgniłą kulturę Bóg postanowił usunąć, kiedy ich czas, czyli bezmiar ich grzechu, doszedł do pewnej granicy. Tak samo było przed potopem i w czasie potopu. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale mówimy, czytamy jasno, że Bóg każdemu narodowi, tym Kananeńczykom, tym gdzieś Eskimosom i tak dalej, Polakom, daje czas i granice, aby go szukały. Jeśli się do niego zbliżają, on im błogosławi, pomaga, ochrania. Jeśli się od niego oddalają, karci, aż przychodzi koniec. I są narody, które zniknęły z dziejów. Właśnie mieszkańcy Jerycha w pewnym sensie zniknęli. Bo jednak jedna z nich, może nie byliby z niej tak dumni, weszła do rodowodu Jezusa Chrystusa. Ale cały naród zginął. Dlaczego zginął? Bo Bóg się na nich zawziął? Jeszcze raz przeczytajmy werset 31. Przez wiarę nie zginęła, a gdyby nie okazała zaufania temu Bogu, którego miała szansę poznać, by zginęła, nie? Bo nie zginęła przez wiarę. Wraz z nieposłusznymi. Ci ludzie świadomie, mówię o mieszkańcach Jerycha, odrzucili ofertę Boga, ofertę do zmiany. Jedna z najgorszych z nich, tu jest właśnie też ten symbol. Zobaczcie, nie król, nie filozof, nie kapłan się nawrócił do tego Boga, tylko zwykła trzy kropki. Reszta okazała Bogu nieposłuszeństwo. No i zakończyli ten etap swojej historii, a rozpoczął się nowy. Ktoś jeszcze na koniec ma jakąś myśl? Proszę.
Taka krótka myśl, ta historia z Rahab rzuca mi więcej światła na te wersety, które mówią o starym i nowym stworzeniu, że ktoś, kto naprawdę czynił różne rzeczy wcześniej, może przez Jezusa zupełnie zostać wyzwolony. A druga rzecz jeszcze a propos tego przejścia przez morze, teraz udało mi się połączyć. Dzięki za taką analizę, bo jesteśmy... Czasami mam wrażenie omamienie jakimiś filmami czy takimi wyobrażeniami na temat pewnych wydarzeń. I moje wyobrażenie było takie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, że no to było przejście jak przez jakąś małą rzeczkę. weszli, przeszli, wyszli. No, nie było tu jakiegoś większego problemu, żeby przez to morze przejść, a przecież to jest oczywiste. Wystarczyło zajrzeć na mapę, chwilę się nad tym zastanowić, a jednak mamy gdzieś w głowie utarte jakieś takie wzorce wykreowane przez filmy, przez książki. I taka lekcja dla mnie, wniosek, zastosowanie, że trzeba naprawdę skoncentrować się na Słowie Bożym, analizować wiersz po wierszu, naprawdę zastanowić się nad tym, co się czyta i jakie to dla nas może mieć zastosowanie. Dzięki.
Dzięki. Piotrze, ktoś jeszcze?
Jeśli mogę, to a propos Jerycha chciałem i powiedzmy robienia takich głupich rzeczy. Tak mi przyszło na myśl, że jakby no parę lat temu ktoś kiedyś powiedział, że będę tam robił 600-700 kilometrów na jakiś zjazd chrześcijan, tam jeszcze jakieś wykładów słuchał, jeden dzień jechał, no praktycznie, bo to weekend, czyli dwa dni jechał, jeden dzień siedział i tam jeszcze słuchał. Dość wyczerpujące to też jest fizycznie, to bym rzeczywiście powiedział, że no chyba zgłupiał chłop, który by mi to powiedział i sam bym powiedział, że to jest coś takiego właśnie głupiego i dziwnego, że miałbym robić. Albo tak jak teraz, no takie spotkania jakieś biblijne, to też tam około 200 kilometrów nieraz się robi w jedną stronę. No a dzisiaj, jak sobie o tym pomyślę, no to coś normalnego w zasadzie dla mnie jest i Boża sprawa, więc no, perspektywa też zmienia się po nawróceniu i właśnie czasami albo często trzeba robić te rzeczy, które no może kiedyś nam się wydawały głupie, a no, trzeba je robić dla Bożej sprawy. Dzięki.
Bardzo dziękuję za to kolejne świadectwo.
No w ogóle ten cały rozdział jest taki bardzo zachęcający i ty, Pawle, właśnie często powtarzasz, że no, chrześcijaństwo to jest dla odważnych, nie? I tu właśnie widzimy to w każdym właśnie tym przykładzie, że każdy właśnie z tych bohaterów wiary przechodził różne próby, różne testy, ale oni się właśnie trzymali Boga i to im właśnie pomogło, nie, że to oddało chwałę Bogu i to się właśnie liczy. I my wiadomo, że będziemy, że idąc za Jezusem będziemy znosić i prześladowania i właśnie ludzie będą się śmiali z naszych planów, nie? Mogę powiedzieć, że coś o tym teraz wiem, nie? Bo też takie różne rzeczy przechodzę. Ale musimy właśnie, nie możemy stracić z oczu, jaki mamy cel. I cel jest, żeby służyć Bogu. I trzymając się Boga, to Bóg to będzie błogosławił w jakiś sposób.
Amen.
To tyle dla mnie.
Mam nadzieję, że Bóg da nam dokończyć ten list. Już wejdziemy do 12 rozdziału, jak Bóg da, za tydzień. No i to będzie przedostatni nasz rozdział. Rozpoczęliśmy w sierpniu zeszłego roku. Może w rok się uwiniemy. Ale mam nadzieję, że nie żałujecie tej przygody. Podziękujmy Bogu. Ojcze kochany, dziękujemy Ci, że Ty zawsze, kiedy z otwartym sercem i umysłem siadamy do Twojego słowa, do Jego rozważania, to otwierasz przed nami całkiem nowe horyzonty. Pokazujesz nam te same wersety jeszcze jaśniej, jeszcze lepiej możemy je stosować, czerpiąc wielką zachętę do wytrwałości i zaufania, do wiary w naszych dzisiejszych okolicznościach.